pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Doktor inżynier Teresa Zawadzka z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej prowadzi wraz ze swoimi studentami badania dotyczące możliwości odczytywania emocji za pomocą grafowych sieci neuronowych. Ze względu na niezwykłe możliwości ekspresji, grafowe sieci neuronowe są w dziedzinie uczenia maszynowego niezwykle pomocne. Jest to rodzaj sztucznej inteligencji zajmujący się przetwarzaniem danych zapisanych za pomocą struktury grafu. Potrzeb i zastosowań jest mnóstwo, tłumaczy doktor inżynier Zawadzka. Zacznijmy od osób chorych, na przykład w śpiączce, po udarze, które nie mogą wyrazić mimiką czy werbalnie, że odczuwają ból czy lęk. Odpowiednio przeprowadzona analiza pewnych parametrów monitoringu ich zdrowia może pokazać, z jakimi emocjami się zmagają. Innym przykładem może być samochód, gdzie już w tej chwili montowane są czujniki koncentracji. Taki czujnik, analizując na przykład ruch naszych gałek ocznych, temperaturę ciała, będzie wnioskował, czy jesteśmy odpowiednio skoncentrowani na drodze, czy nie grozi nam zaśnięcie, więc powinniśmy odpocząć.
Często zapominana część ciała, miednica, umożliwia dwunożny chód oraz poród dziecka z dużą objętością głowy. Anatomia miednicy, choć jest dobrze zrozumiana, jednak ta wiedza nie jest pełna. Kiedy w grę wchodzi wyjaśnienie, w jaki sposób i kiedy ta struktura została ukształtowana podczas procesu ewolucji. Miednica jest bowiem inaczej zbudowana u szympansów i goryli, a inaczej u ludzi. U małp kości biodrowe są znacznie bardziej wydłużone, kanał rodny zaś jest wąski i nie rozszerza się tak jak u ludzi podczas porodu. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda zidentyfikowali geny, które odpowiadają za kształt miednicy i proces jej rozwoju w życiu płodowym. Nowe badanie wykazało, że cechy kluczowe dla dwunożności oraz porodu formują się około 6-8 tygodnia ciąży. Obejmują cechy unikalne dla ludzi, takie jak zakrzywiony i przypominający basen kształt. Formowanie się miednicy zaczyna się, kiedy kości są jeszcze zbudowane z chrząstki, co powoduje, że mogą łatwo zakrzywiać się, obracać, rozszerzać i rosnąć.
Naukowcy z Uniwersytetów Edynburgu i Birmingham w Wielkiej Brytanii postanowili sprawdzić, jak reagują noworodki na antybiotyki w czasie karmienia piersią. Okazało się, że leki nie dość, że utrudniają przyswajanie pokarmu, to jeszcze zwiększają ilość bakterii opornych na leczenie w jelitach. Eksperci przebadali w sumie ponad 200 noworodków. Próbki pobierano przed leczeniem, w jego trakcie oraz 12 miesięcy później. U dzieci, którym podawano leki, zaobserwowano zmniejszenie ilości bakterii biorących udział w trawieniu mleka kobiecego. Bakterie te również wspierają odporność. Już po pewnym czasie od stosowania leczenia okazało się, że dalsze karmienie piersią nie wspomaga lepszej odporności u dziecka, jak dotychczas sądzono. Oznacza to, że antybiotyki zakłócają naturalne przekazywanie odporności z matki na dziecko i ważne jest wypracowanie metod pozwalających na precyzyjne stwierdzenie, którym dzieciom rzeczywiście należy przepisać terapię antybiotykową.
Badacze z Uniwersytetu Arizona w USA wskazują, że przez miliardy lat Ziemia mogła być prawdziwą fabryką diamentów. Szlachetny kamień miał formować się z węgla, którego największym magazynem jest jądro Ziemi. Temperatura na granicy jądra i płaszcza jest przynajmniej 2 razy gorętsza od lawy. To wystarcza, aby obecne tam uwodnione minerały zawierające węgiel uwolniły wodę. Tym samym na granicy jądra i płaszcza Ziemi zachodzi reakcja chemiczna podobna do tej obserwowanej przy rdzewieniu stali. Badacze przeprowadzili w związku z tym eksperyment. Stop żelaza i węgla wraz z wodą podgrzali do temperatury panującej we wnętrzu planety. Odkryli, że wskutek reakcji wody z metalem węgiel oddziela się od płynnego żelaza i formuje kryształy diamentu. Węgiel jest nieodzownym elementem życia, odgrywa także ważną rolę w wielu procesach geologicznych. Nowe odkrycie rzuca światło na zrozumienie mechanizmu transferu tego pierwiastka z jądra Ziemi do jej płaszcza.
Gościem programu jest pan Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, a także twórca i organizator zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jest pan organizatorem jednych z większych zawodów łazików marsjańskich na świecie. Proszę opowiedzieć, jak pan wpadł na taki pomysł organizacji zawodów tego typu w Polsce? Wiemy, że szczególnie jak pan zaczynał, ten sektor kosmiczny nie był szczególnie rozwinięty w naszym kraju. Jak to było?
Ja bym przede wszystkim zaczął od tego, że nazwał siebie współorganizatorem, bo no nie wypada mi sobie przypisywać całego, wszystkich zasług tego, w jaki sposób się RC rozwinęło, bo to jest praca zespołowa.
To wymieńmy pozostałe podmioty.
No właśnie, bo mamy tutaj od samego początku Mars Society Polska i świetne osoby, z którymi ja też współpracowałem w Mars Society Polska przez lata. Mamy tutaj osoby, które dołączyły do nas w międzyczasie, jeżeli chodzi o organizację PSPA, czyli Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, którzy przejęli temat sędziowania, więc to też jest całe grono ludzi. Mamy osoby, które mnie wspierają, czyli całe moje grono: Ania, Roxana, druga Ania, Magda, Radek, Konrad, czyli osoby, które ze mną od wielu lat już prowadzą wewnętrznie ten projekt i każdy z nich jest koordynatorem w swoim zakresie. Mamy niesamowitych wolontariuszy, z czego największe takie ugrupowanie, jeśli mogę tak powiedzieć, to jest Pokojowy Patrol. No i mamy też tych formalnych współtwórców. Mamy też Planet Partners, który jest też tą siłą naszą marketingową, PR-owską. I mamy Politechnikę Poznańską, na przykład Kelly Diaz, to są też odpowiedzialni za remote. No i mamy tych formalnych współorganizatorów, z którymi się łączymy w danym momencie. I tak jak Politechnika Świętokrzyska, którzy nam udostępniają na miejscu tor lub wspierają nas finansowo, tak jak na przykład w tym roku województwo świętokrzyskie. Także jak widzicie państwo, to jest praca grupowa absolutnie i od samego początku taka była. I ona się zaczęła wtedy, kiedy będąc jeszcze w Mars Society tutaj w gronie, no właśnie grono się nie zmieniło, Robert Lubański, Mateusz Józefowicz, pozdrawiam serdecznie kolegów. Na samym początku rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób udzielać się w tym konkursie amerykańskim URC, University Rover Challenge. I to się zaczęło tak naprawdę od montowania ekipy i namówienia studentów, wtedy białostocko-warszawskiej, bo to był taki montowany zespół Łazik Skarabeusz, po to, żeby pojechać do Stanów i spróbować wziąć udział w tymże konkursie.
A czy możemy to osadzić w czasie? Kiedy to było mniej więcej?
2008, jeżeli dobrze pamiętam, 2008 rok.
14 lat.
14 lat. Łazik się zgubił. Pierwszy Łazik się zgubił w transporcie. Niesamowite uczucie.
Skarabeusz.
Tak, po prostu jak z filmu, grozy i tak dalej. Wszystko się udało, ludzie przylecieli, a Łazika nie ma. No i oczywiście oni tam na miejscu, noc, wiadomo, środek pustyni, ciężko z komunikacją. Ja jedyny zostałem na posterunku, więc łapałem za telefon i trzeba było tutaj mocno wyprostować temat. Łazik się odnalazł. Zdążyli wziąć udział w ostatniej konkurencji ostatniego dnia i w tejże konkurencji zajęli najwięcej punktów. Więc gdyby wystartowali, co by było?
Pewnie zgarnęliby całą pulę.
Zgarnęliby całą pulę, więc uzbrojeni w tą wiedzę w roku kolejnym wysłaliśmy 3 drużyny. A jakże, żeby mieć większe szanse, zminimalizowaliśmy ryzyko. Niechże się jeden zgubi, niech drugi nie wygra, to trzeci na pewno wygra i także już było. Bo już w kolejnym roku udało się Magmie wejść na podium i potem już nastąpiły sukcesy, o których słyszeliśmy, sukcesy białostockie, sukces częstochowski, kielecki, rzeszowski. Te łaziki zaczęły wygrywać ten amerykański konkurs. Natomiast jak cały czas rozmawialiśmy, mnie czegoś tu brakowało, jak rozmawialiśmy w gronie, ponieważ ja jestem z zawodu komunikatorem, jestem profesjonalistą PR i mi brakowało tego, żebyśmy mogli to przekazać na taki ludzki język, pokazać to, jakby podzielić się tymi niesamowitymi wrażeniami, jakie dostarcza tego typu konkurs łazików, ponieważ na pustyni tam nie ma ani publiczności, ani nie ma mediów. Drużyny też mają problem z realizacją. Są, nie wiem, bo nie byłem. Drodzy, ja nie byłem nigdy na URC, to jest najciekawsze. Nigdy nie miałem czasu pojechać tam, bo ktoś musiał tutaj zostać, żeby to, że tak powiem, rzecznikować temat. Więc ciągle wypadało coś, a potem zaczęło wypadać RC oczywiście. Natomiast od razu powiedziałem, że to trzeba zrobić inaczej. Trzeba do tego podejść zupełnie od innej strony i pokazać ten projekt jako popularno-naukowy, jako taki projekt, który absolutnie popularyzuje tą wiedzę.
Nie taki hermetyczny, tak?
Tak, i od początku powiedziałem tak, słuchajcie, robimy to, jak ktoś mówi, grubo albo wcale, a poważnie mówiąc, robimy to w zupełnie innej formie. Zróbmy pierwsze ERC, ale zróbmy to od razu okraszone piknikiem popularno-naukowym i konferencją taką, żeby osoby, które są bardziej zaawansowane w tym sektorze, mogły też coś znaleźć dla siebie. Wpuśćmy media, wpuśćmy potencjalnych sponsorów i tak dalej. Niech oni wszyscy podejdą i to zobaczą. I tak też zaczęliśmy pracować od 2013 roku, gdzie zrobiliśmy pierwszą konferencję, pamiętam, w Toruniu. Zapowiedzieliśmy, że będziemy robić ARC. No i dostaliśmy kilka ciekawych zgłoszeń na zasadzie chodźcie do nas. Wybraliśmy najciekawszą propozycję wtedy, pamiętam, spod Zamcza Chęcińskiego. To było oryginalne Centrum Nauki pod Kielcami, gdzie ulokowaliśmy zorganizowaliśmy w kolejnym roku pierwsze RC razem z piknikiem naukowo-technologicznym i od razu zrobiliśmy Europejski Zjazd Mars Society, więc i Robert Zubrin, i wszystkie osobistości z całego świata od razu na pierwsze RC przyjechało. Jak się okazało, Robert Zubrin wtedy, jak przyjechał do nas, powiedział to samo, co ja teraz mówię, o, a ja jeszcze na URC nie byłem.
To może teraz jeszcze dopowiedzmy, który to z kolei był rok.
To był 2014 rok, także w 2014 roku zaczęliśmy organizować już European Rover Challenge. I już od góry, od początku zaczęliśmy robić to jako duże wydarzenie otwarte na wiele, że tak powiem, na szeroką publiczność.
Jeszcze dopowiedzmy tutaj naszym słuchaczom, bo wiem, że chyba wtedy odbywało się gdzie indziej, bo teraz obecnie zawody odbywają się w Kielcach w ostatnich latach. To może nie padło, a chyba na początku też były to inne lokalizacje, zdaje się.
Tak, to tak jak wspominałem, Regionalne Centrum Nauki w Podzamczu koło Kielc. Była jedna edycja, potem tam były dwie edycje. Jedna edycja odbyła się w Podkarpackiem, dosyć interesująca, bo to była edycja pod dachem, czyli w ówczesnym CWK Jasionka, teraz to się inaczej to centrum konferencyjne nazywa. A byliśmy później również w Starachowicach, a teraz jesteśmy od kilku lat, organizujemy w Kielcach.
No dobrze, a tutaj, bo tutaj ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego akurat łaziki marsjańskie, na przykład, a nie łaziki księżycowe. Rozumiem, że tutaj to, że Mars Society brało w tym udział, było takim, że tak powiem, skierowało chociażby w tej warstwie takiej medialnej tę rywalizację w kierunku czerwonej planety, tak?
Też. Że jak zaczęliśmy to organizować, to nie było głośno o łazikach księżycowych i w ogóle nie było żadnych misji łazików księżycowych, które by się odznaczały taką, że tak powiem, medianą zainteresowania rosnącą, jaką projekty Spirit Opportunity i potem Curiosity, które to było, przecież to była oka Curiosity, czy następnie już Perseverance, to już przebił wszystkie możliwe szklane sufity popularności. Także z tego punktu widzenia tak, ale w międzyczasie, skoro nawiązujesz do łazików księżycowych, zauważyliśmy, bo RC cały czas ewoluuje i pewnie będziemy
o tym rozmawiać. Będziemy o tym rozmawiać, oczywiście.
Tak, RC ewoluuje, więc też księżyc nie pozostaje nam, że tak powiem, paradoksalnie daleki.
Dobrze, to do księżyca wrócimy, a ja chciałem się spytać właśnie o już samą istotę tych zawodów RC, European Rover Challenge. W jaki sposób są te konstrukcje oceniane i ich możliwości? Ile drużyn chociażby startuje w takich zawodach w ostatniej edycji, w której miałem przyjemność wziąć udział. Ile państw, czy takie statystyki prowadzicie?
Statystyki prowadzimy, natomiast jeżeli chodzi o to, ile drużyn startuje, to najpierw, znaczy tak, jeżeli chodzi o to, skąd przyjeżdżają do nas, to przyjeżdżają do nas ze wszystkich zamieszkałych kontynentów, zawsze podkreślam zamieszkałych. Czekamy na drużynę z Antarktydy.
Czyli na europejskie zawody mogą przyjechać zespoły spoza Europy?
Tak, tutaj od razu wyjaśnię tą nazwę, bo ona jest często myląca dla niektórych. To jest tak jak w tenisie. Jeżeli mamy Australian Open i US Open, to nie znaczy, że Iga Świątek nie może tam startować.
Racja.
Więc europejskie, bo się odbywają w Europie, ale to są międzynarodowe zawody.
Czyli macie wielkiego szlema łazikowego?
Pracujemy nad tym, dlatego że w momencie, gdy ustawiliśmy European Rover Challenge, ja jestem taką osobą o takiej brzydkiej cesze, że ciągle coś chcę wymyślać nowego i tak dalej, więc wymyśliłem Rover Challenge Series, gdzie URC, ERC jest połączone już w to, do tego doszły hinduskie zawody i teraz odpaliliśmy jako takie braterskie, partnerskie, tureckie Anatolian Rover Challenge, jako lokalne zawody. Natomiast szykuję coś fajnego na przyszły rok, żeby była tutaj taka perełka, wisienka na torcie tego Rover Challenge Series. Tak, szykujemy takiego wielkiego szlema.
No dobrze, ale
kryształą półkulę, tak zwaną.
Dokładnie. To wróćmy jeszcze właśnie do tej kryteriów oceny tych konstrukcji i możliwości łazików. Na co jest kładziony nacisk, jeśli chodzi o jury, które ocenia?
Przede wszystkim na profesjonalizm. I to od razu podkreślę 3 razy, dlatego że często jest tak, że na torze, jak już ktoś przyjdzie i mówi, Boże, tam się nic nie dzieje, albo łazik nie jedzie, bo to nie chodzi o to, żeby jechał, czy szybko coś wykonywał, tylko chodzi o to, żeby zrobił to dobrze. Ale wszystko zaczyna się, kiedyś to się mówiło na desce kreślarskiej, teraz już nie można tego mówić, natomiast wszystko zaczyna się w głowie, wszystko zaczyna się w głowach tych młodych ludzi, bo oni pewnego dnia, jest to zazwyczaj grudzień albo styczeń, w zależności od tego, czy się wyrobimy wcześniej, otrzymują informacje. I te informacje mają napisane, następne RC startuje i proszę o to, macie regulamin wydarzenia. Regulamin się z roku na rok troszeczkę zmienia, bo my też ewoluujemy i tym momencie drużyna zaczyna, no oczywiście wcześniej już pracują, bo wiedzą, że RC już jest na mapie ich wydarzeń światowych, ale to jest ten moment, w którym drużyna przegląda regulamin i zaczyna się po pierwsze rejestrować do zawodów. Musimy się zarejestrować najpierw. To nie jest punktowane, to jest taka proforma. Po czym jak się zarejestruje, musi wykonać już pierwsze zadanie, czyli przysłać tak zwaną wstępną dokumentację. I ta wstępna dokumentacja, tak jak w sektorze kosmicznym, czyli następuje preliminary documentary review, czyli PDR tak zwany, wtedy sędziowie zaczynają prowadzić odsiew pierwszy, czyli pierwszą kwalifikację, kto może przejść dalej. Tak? Które drużyny będą w stanie przejść. To jest o tyle ważne, że to nie chodzi o zbudowanie łazika. To chodzi o to, żeby cały proces inżynieryjny przeprowadzić
według standardów.
Do końca według standardów. Tak? W związku z czym te dokumentacje, które oni nadsyłają, one są po paru miesiącach oceniane i w tym momencie drużyny dostają informację zwrotną, czy ze 100 iluś, bo tyle się zazwyczaj drużyn do nas zgłasza, kto wylądował w tej finałowej 30. Mówię o 30, dlatego że w tyle realnie jesteśmy w stanie przez 3 dni przeprowadzić, że tak powiem, mając na uwadze czas, które mamy, tak?
Tak.
Które nam dane od piątku do niedzieli, do którejś tam godziny. Wtedy, jeżeli drużyny są już zakwalifikowane, dostają już tą informację, następują już punktowane zadania. I pierwszym punktowanym zadaniem znowu jest papierologia, ale bardzo już taka zaawansowana, bo to jest kompletna dokumentacja, czyli następuje complete documentary review. I za tą dokumentację też można zyskać bardzo, bardzo interesujące punkty. Więc jeżeli nawet komuś mniej słabo pójdzie na torze potem w finałach, to zawsze może sobie podnosić te punkty dokumentacji, na co zawsze zwracamy uwagę. Finały oczywiście odbywają się co roku, jak co roku we wrześniu, wtedy już przyjeżdżają te finałowe zespoły, czyli to już są te najlepsze z najlepszych. I to są zespoły, które są oceniane w kilku kategoriach. Są kategorie, które widać. To są te kategorie, które odbywają się na torze. Jest to kategoria nawigacyjna na przykład, czyli wtedy sprawdzamy, w jaki sposób zarządzanie z łazikiem, w jaki sposób on jeździ, w jaki sposób rozpoznaje teren. Tutaj punktujemy bardzo mocno autonomię jazdy od kilku lat, co zresztą URC po nas też wprowadziło. Jest zadanie naukowe, ponieważ nie tylko badamy kwestie samej robotyki i samych konstrukcji jako takich, ale też, o czym też będziemy rozmawiać, o kompetencjach tych ludzi, więc wprowadzaliśmy od paru lat, wprowadziliśmy zadania naukowe. To są zadania realizowane przez naszą ekipę naukowych jurorów. Tutaj pozdrawiam na czele z Anią Łosiak, doktor Anią Łosiak, pozdrawiam całą ekipę, ponieważ oni coraz z roku na rok coraz większą poprzeczkę stawiają przy tych zadaniach naukowych. Mamy również zadanie na przykład naprawy reaktora. To jest zadanie, które pozwala na wykorzystanie manipulatora, który jest na łaziku. To jest zadanie przyszłościowe, ponieważ nie mamy jeszcze takich sytuacji na Marsie i tu wrócę właśnie już pierwszy raz do Księżyca, ponieważ na Księżycu też takie sytuacje będą, bo pierwsze bazy pewnie będą zrobotyzowane. Więc trzeba będzie brać pod uwagę naprawę czegoś. Można to wykonać manualnie jako operator, który stoi za łazikiem, a to też można zautomatyzować. Też można przejść na autonomię, więcej punktów. Mamy zadanie tak zwanej ślepej nawigacji, czyli w tym momencie wyłączamy kamerę, ponieważ ja tylko powiem słuchaczom, że zespoły, które zarządzają łazikiem, nie widzą, co się dzieje na torze, tak jak my podejdziemy. My mamy pełen obraz, może mieć prawie 360, a oni widzą tylko to, co widzi oko kamery łazika. Coraz bardziej sprytne zespoły montują tych kamer więcej, żeby mieć praktycznie całe spektrum tam dookoła, więc to jest ciekawe. Mają skanery 3D terenu i tak dalej. Na łazikach już widziałem. I w tym momencie mamy tą naprawę. No i mamy jeszcze konkurencję, która jest konkurencją niewidoczną, to co powiedziałem, ale bardzo ważną. Jest to konkurencja prezentacyjna. Drużyny muszą podsumować cały projekt, opowiedzieć o nim przed jurorom. Po prostu takie spotkanie z jurorami my robimy, na którym oni opowiadają i tłumaczą się, w jaki sposób na przykład mieli problemy, jakie pokonali.
Panie Łukaszu, w tym momencie zapraszamy naszych słuchaczy na przerwę, a po przerwie wrócimy do naszej rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest pan Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, a także współtwórca i organizator zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge. Panie Łukaszu, przed przerwą rozmawialiśmy o kryteriach, jakimi są oceniane konstrukcje, a ja bym chciał teraz zapytać o postęp w tych konstrukcjach w odniesieniu do poprzednich edycji. Czy jest to zauważalne? I też szczególnie mnie to ciekawi w kontekście polskich zespołów, polskich studentów. Czy wie pan też o losach, dalszych losach zespołów, które startowały w państwa zawodach? Czy może odnoszą już jakieś sukcesy międzynarodowe, a może znaleźli zatrudnienie w branży kosmicznej?
To po kolei. Jeżeli chodzi o postęp, oczywiście on jest absolutnie zauważalny, dlatego że jak ja sobie przypomnę pierwsze konstrukcje polskich studentów akurat, które startowały w konkursie amerykańskim w 2008-2009-2010, tam były po pierwsze, ja nie żartuję teraz, kółka od wózka dziesięcego przyczepione, tak, bo swoją rolę spełniały, bardzo dobrze zresztą. W zawieszeniu widziałem cewniki medyczne, ponieważ bardzo dobrze amortyzowały i to było takie innowacyjne wykorzystanie ich. No generalnie wyglądały to takie konstrukcje naprawdę, jak dzisiaj na to popatrzymy.
Metodą Adama Słodowego trochę.
Tak, dokładnie tak, ale tu trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, dlatego że w konkursach amerykańskich było napisane, że łazik ma przekroczyć linię startu, no to przekroczył i pamiętam jeden z zespołów Magma, zamontował wtedy drona, takiego prostego drona na łaziku. Jak wystartowali, to nagle dron się odłączył od łazika i wszystko widzieli z góry, więc w następnym konkursie już Amerykanie doprecyzowali regulamin, że ma być to jedna konstrukcja. Polak potrafi. Tak, widzę tą różnicę, dlatego że teraz widzę, że w ruch poszły zarówno zamawiane na przykład jakieś specjalistyczne konstrukcje, czyli te mówimy teraz o konstrukcji podłazika całej. W ruch poszły drukarki 3D, zresztą tu zawodnicy przywożą sobie na zawody i zawsze przez noc coś tam się drukuje. Aha. Dodatkowo. Do tego doszło oczywiście coraz więcej podzespołów ciekawych. Zawieszenia naprawdę są już z najwyższej półki. Są wzorowane, w większości widziałem, że jest to buggy, czyli to, co jest w PC Vance, ale są też własne, autorskie zawieszenia budowane. No, jest jeden łazik specyficzny z Niemiec, który przyjeżdża na gąsienicach na przykład, więc tam mamy takie na przykład konstrukcje. Koła są, a laserowo wycinane już teraz. Widziałem nawet takie wycinane w drewnie raz na jednych zawodach. To też było to też duża ciekawostka. I to, co widać tak naprawdę, to zarówno się zmienia cała konstrukcja, ta zewnętrzna i wewnętrzna, czyli jest coraz więcej zabudów, jest to zrobione bardzo, bardzo porządnie.
A zasilanie tych łazików?
No tak, to są baterie, tutaj nie chcę wchodzić jakby w specyfikacje, wiem, że to też się zmieniło, też uległo to zmianie. Poprawione na pewno jest zasilanie, bo zespoły w zeszłych latach co bardzo często mierzyły się z problemem, którym wszystko działało przecież, jak żeśmy to robili, ale jak przyjeżdżały na zawody, to łazik nie odpalał, jak to się mówi. Teraz widzę, że tych problemów jest coraz mniej już i dosyć rzadko się zdarza, że łazik nie odpala, jednak jest to przetestowane i widzę, że te łączenia, to wszystko jest poprawione. Manipulatory, które są na łazikach, są coraz ciekawsze w konstrukcji, bo są też takie bardzo elastyczne, giętkie, wyglądają praktycznie jak fragment węża, no, ale zmienia się też to, co jest pod, czyli to, co jest w środku łazika i pamiętam, jak rozmawiałem z zeszłorocznym zwycięzcą, wielokrotnym zresztą, bo to już kilka razy wygrali, czyli zespół Impuls Politechniki Świętokrzyskiej, to oni na przykład na pokładzie mieli ponad 6 tysięcy linii kodu, jeżeli chodzi o łazika, bo tu łazik to też jest takie dosyć fajna kwestia programistyczna, więc to na to też trzeba zwrócić uwagę. Więc dużo się zmienia w tych łazikach, dużo się zmienia w podzespołach, coraz profesjonalniejsze są te podzespoły, bo widzę, że też te zespoły docierają do coraz ciekawszych firm, które też wspierają w tym obszarze. Tak?
Czy te łaziki na przykład...
Skaner 3D kiedyś widziałem na łaziku i to było po prostu dla mnie niesamowite podejście do tematu, ponieważ sami sobie skanowali teren.
Czy te łaziki, one wychodzą już teraz naprzeciw takiej chyba modzie nawet, żeby wprzęgać sztuczną inteligencję do urządzeń różnych, które, zwłaszcza urządzeń zdalnych, które niekoniecznie potrzebują stałego nadzoru człowieka.
Tak, zdecydowanie. I najlepsze drużyny właściwie to tylko jeżdżą na autonomii. To można zresztą podpatrzeć, jak się zajrzy do namiotu, w którym operują łazikiem, to oni tak naprawdę siedzą z rękami w dół. Czyli nie na jakimś manipulatorze i tak dalej, tylko obserwują, czy wszystko idzie zgodnie z instrukcjami, które wcześniej zawarli. I zresztą to jest najwyżej punktowana, czyli, bo my przez to też również uczymy tych ludzi właśnie, żeby stosowali tą autonomię, coraz więcej tej autonomii w tych łazikach, żeby były. Bo to nie chodzi tylko o sektor kosmiczny, ale ci ludzie też są potem cenni, jeżeli chodzi o inne sektory, które tą autonomię jazdy, czy w branży automotive, czy branży robotyki, automatyki na przykład przemysłowej, która jest coraz częściej spotykana, więc tak, absolutnie jest to zmiana w tym kierunku.
No dobrze, to troszeczkę zmienię temat, ale zostaniemy dalej że tak powiem, w perspektywie czy w atmosferze marsjańskiej. Ja byłem na ostatnich zawodach ERC w Kielcach i no, zauważyłem, to chyba wszyscy narzekali na to, że była bardzo niesprzyjająca pogoda. Padał bardzo rzęsisty deszcz, a na tym torze marsjańskim, który był przed Politechniką przygotowany, no w tych nieckach i zagłębieniach zapełniły się one wodą i w kuluarach, jak rozmawiałem sobie z ludźmi, którzy tam byli, można było usłyszeć żartobliwe komentarze, że doszło do pierwszej próby terraformowania Marsa na podobieństwo Ziemi. I tutaj chciałem się spytać, jak wyobraża pan sobie potencjalne możliwości zmiany warunków na tej planecie, tak aby zmienić ją w trochę bardziej przyjazną człowiekowi. Oczywiście jest to w dalszym ciągu takie twarde SF, ale może popuśćmy wodze fantazji.
Zanim przejdę na Marsa, to jeszcze wrócę tylko do samego Marsjardu. Dobrze. Faktycznie w tym roku pogoda nas nie rozpieściła, aczkolwiek to, co trzeba podkreślić, bo my byliśmy oczywiście na deszcz przygotowani, my zawsze byliśmy na przygotowani na deszcz, bo jesteśmy imprezą pod chmurką, więc te wypaczenia tymczasowe i wszystko posiadamy. Natomiast no, faktycznie pogoda w tym roku dała popalić mocniej niż zakładały tego wszelkie prognozy. No ale jak widać, impreza się udała w całości, bo nasz zespół po prostu natychmiast wprowadził plan B, który mieliśmy przygotowany, także bez żadnych zakłóceń. Jeżeli chodzi o samego Marsa, ja myślę, że w ogóle to jest proces terraformacji Marsa, jest procesem, jeżeli nie setek, to tysięcy lat, bo to nie jest takie proste, żeby całą planetę przeterraformować w kierunku Ziemi. Kwestia, oczywiście jest to dyskusyjna kwestia, bo jak słyszałem, bo chyba ze strony Ilona padło, żeby tam jakieś bomby wysyłać na bieguny, to troszeczkę takie te pomysły są rodem z serialu science fiction thriller bardziej niż science fiction. Myślę, że pierwsza rzecz to jest kwestia po prostu najpierw eksploracji tego Marsa, założenia stałych kolonii i kolonii, które będą w stanie wytwarzać z jednej strony tlen do atmosfery, z drugiej strony będą w stanie produkować, są różne koncepcje, albo algi na przykład, tak, bo też widzieliśmy takie koncepcje, albo tak naprawdę w ogóle nie terraformować Marsa, tylko bardziej się skupić w pierwszej kolejności na jednak zabudowaniu, chociaż to jest dla mnie przerażająca koncepcja, żeby jednak cała ta planeta, czy właściwie w większości te wszystkie mieszkalne obiekty tam były albo pod ziemią, albo były po prostu kopułami i tak naprawdę tam sobie funkcjonujemy i trochę sobie tego nie wyobrażam na dłuższą metę. To, w jaki sposób psychika takich ludzi może się skrzywić, to raczej widzieliśmy już w serialu Expanse, tak? Ta zazdrość w kierunku niebłękitnej planety jednak doprowadzała do tych animozji.
Czynnik ludzki jest bardzo ważny, psychiczny przecież.
No właśnie. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy w terraformacji Marsa. To oczywiście to, co ja mówię, jest dopiero do jakiejś dyskusji, ale jak możemy mówić o terraformacji Marsa przez gatunek, który nie potrafi utrzymać ziemskości swojej własnej planety i ją niszczy na potęgę. Więc kto ma terraformować tego Marsa, ja się zapytam. Bo jeżeli ten sam gatunek, to chyba chcemy zrobić sobie drugą Ziemię, żeby ją znowu zepsuć, zatruć i szukać następnego. No tak to nie zagra. Ja myślę, że proces terraformacji, myślenie o przekształceniu Marsa musi być jednocześnie i to jest ważne dla naszych słuchaczy, dlaczego ten sektor kosmiczny, w czym nam on pomaga? W tym, żebyśmy myśleli cały czas o Ziemi. Cały czas o tym, w jaki sposób na przykład zlikwidować konieczność utylizacji śmieci, jak te śmieci inaczej przetwarzać. Gdzie będziemy? Na Marsie też będziemy śmiecić? No, przecież to jest jakiś absurd, tak? To ja prawda. Czekam na całym sercem, czekam na ten jeden malutki wynalazek, który widziałem zawsze w Powrocie do przeszłości 2, ten taki malutki reaktor, do którego Doc sadził banana, żeby mogli polecieć dalej, bo każdy wygrzebał go ze śmieci. No genialna sprawa, tak? Wtedy możemy po prostu brać co mamy i mieć tą własną energię, tak? Szczególnie w dzisiejszych czasach. Więc ja myślę, że ten proces przejmowania Marsa w kierunku Ziemi będzie się zmieniał w trakcie tego, jak na Ziemi też będziemy zmieniać i zastosować różne ciekawe formuły. Nie wiem, czy pamiętacie serial Sequest sprzed lat. Bardzo dawno to leciał, o statku z kolei, który pod wodą podróżował. Tam na przykład były takie stacje atmosferyczne na powierzchni. Często je pokazywano, głównie dlatego, że to terroryści atakowali je. Natomiast, które wytwarzały tlen. Dlaczego? Dlatego, że w tym serialu akurat było pokazane, jak wyrżnęliśmy lasy amazońskie już do tego stopnia. Tak? W związku z czym, ale tego typu stacje mogą znaleźć się zastosowanie na Marsie, więc idzie w tam kierunku, ale najpierw Ziemia, Earth first.
Dużo ciekawych słów tutaj padło i stwierdzeń odnośnie branży kosmicznej. I jest wielu młodych pasjonatów również tej branży niewątpliwie. I chcielibyśmy pana zapytać o wybór jakby ścieżki kariery, a bardziej uczelni. Tak, żeby na przykład młodzi adepci mogli kiedyś zaprezentować swoje konstrukcje właśnie w pana zawodach ERC, czy tego typu podobnych zawodach. Co może pan im zasugerować?
Myślę, że dobrym kierunkiem, jeżeli interesujemy się tym tematem i chcielibyśmy z tego skorzystać, to tak, po pierwsze sobie wybrać kilka konferencji już takich studenckich, na przykład takiego RC też, i najpierw pójść na niego, pojawić się i zacząć rozmawiać z tymi ludźmi, co im się przydaje, jakie kierunki kończono, bo to nie tylko RC, są inne różne okazje, bo Polska Agencja Kosmiczna przecież organizuje też wiele spotkań. Porozmawiać z ludźmi, którzy już w tym sektorze są, ale mówimy o studentach, w którym kierunku oni poszli, po to, żeby sobie zrobić tą wstępną analizę, tak? Czyli, jak mówię, w sektorze kosmicznym to nie chodzi o to, żeby wybrać kierunek i pójść i się uczyć, tylko jeszcze najpierw pytanie, co my chcemy w tym sektorze robić? Uh-huh. Przecież wcale nie trzeba studiować inżynierii. No,
tak,
moi drodzy, ja jestem historykiem i PR-owcem i też znalazłem się w sektorze.
Do sektora, tak, z wielu stron można podejść.
Z wielu stron. Tak. Natomiast potem oczywiście, jeżeli już sobie wybierzemy tą naszą wstępną drogę, no to rozejrzeć się nad ofertą, która się cały czas zmienia, bo i Politechnika Warszawska, i wiem, że na Pomorzu też, w Gdańsku, AGH ostatnio uruchomiło górnictwo kosmiczne.
Tak.
Także pojawiają się te takie kierunki stricte dedykowane kosmosowi i to bardzo dobrze. No ale jeżeli chcemy się w jakimś węższym specjalizacji, to myślę, że dobrze by było też zobaczyć, z których miast wygrywają te drużyny i dlaczego. Z czego to wynika? Dlaczego na przykład jedne drużyny, być może to jest kwestia siły kierunku, który tam jest, może tu mają mocniejszą robotykę, a tu mają na przykład lepsze podejście, bo to też jest dosyć ważne. To nie jest kwestia samej uczelni, ale też podejścia kadry do tego, w jaki sposób ci studenci mają możliwości takie.
Dodajmy,
ja powiem jedną rzecz, przepraszam, że przerwę.
Na samym
początku były problemy, na samym początku jak łaziki były budowane, bo ja chciałem o tym powiedzieć, to ci ludzie tak naprawdę mówili, że robią to w swoim wolnym czasie i wcale nie mają żadnych forów na uczelni, dlatego że nawet z tego powodu, że startują w międzynarodowych zawodach i reprezentują uczelnie. To się na szczęście zmieniło.
Tutaj tylko chciałem dodać, że właśnie wspomniana drużyna Impuls, która wielokrotnie wygrywała w zawody, zdaje się, że jest z Politechniki Świętokrzyskiej.
Z Politechniki Świętokrzyskiej dokładnie, także tam też mają bardzo dobrą automatykę, robotykę, więc są dobrzy dydaktycy, dobrzy praktycy, więc to też jest ważne w wyborze, żeby, mówię, porozmawiać z samymi ludźmi, którzy już tą drogę przeszli, bo pamiętajmy, w sektorze kosmicznym nie działamy sami.
Tak, są to projekty
interdyscyplinarne. Ty wiesz, to razem to zrobimy. Więc korzystajmy z wiedzy, która już jest i pytajmy się ludzi, którzy już tam są.
No dobrze, to widzę, że tutaj gładko zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale muszę jeszcze zapytać właśnie o coś, co się pojawiło w tej rozmowie, o plany pana i pana zespołu na przyszłość. Wspominał pan, że właśnie, że te zawody ewoluują, macie nowe pomysły i pytanie właśnie, czy te zawody ERC mogą nas w przyszłości jeszcze czymś zaskoczyć, czy jakieś właśnie myślicie nad rozszerzeniem ich formuły, może coś nowego. I no tutaj wszyscy żyjemy teraz właśnie no tym, co się dzieje w Ameryce teraz, czyli rozpoczyna się program Artemis, trzymamy kciuki za, w końcu miejmy nadzieję, że uda się wystrzelić pierwszą misję w tym programie. Czy da się tego typu aktywności jakoś właśnie skojarzyć z tym programem?
Zdecydowanie tak. Znaczy, my zawsze mamy pomysły i słyniemy z tego, że RC się rozwija niesamowicie. My byliśmy jedynym konkursem na świecie, który się odbył w pandemii, bo wpadliśmy na pomysł zrobienia zawodów remote i dostosowania tego wszystkiego. Tak, mamy pomysły, w jaki sposób ewoluować, bo widzimy z jednej strony kwestię wprowadzenia komponentu księżycowego, który jest bardzo istotny dla przyszłych misji kosmicznych, także polskich, bo Polska przecież istnieje też w programie Artemis, więc też chcemy tutaj, będąc zlokalizowanym w Polsce z tym projektem, chcemy wprowadzić ten komponent. Będą troszeczkę inne zadania, inne kategorie, natomiast no, łaziki księżycowe troszeczkę się różnią. Są mniejsze i są bardziej wyspecjalizowane w niektórych kwestiach. Mówimy tutaj na przykład o robotach budowlanych chociażby. Tak? Obserwowałem po prostu kierunki NASA, ESA i wszelkie koncepty z ESA Moon Village i tam się pojawiały takie koncepty właśnie łazików budowlanych księżycowych, które są już testowane zresztą nawet w NASA w budowie regolitu. Myślimy również o tym, żeby troszeczkę bardziej dopasować się tym, co robimy, do wymogów tutaj na Ziemi, żebyśmy też jedną nogą twardo stąpali też po ziemi i myślimy o koncepcjach kwestii albo pomocy w kwestiach górniczych, albo pomocy w kwestiach tutaj stricte naziemnych, bo mamy zapytania i to jest właśnie ten kierunek, który chcielibyśmy podążyć. Znaczy, żeby RC było z jednej strony tym konkursem popularyzatorskim, ale z drugiej strony, żeby czy firmy, czy instytucje, które do nas się zgłaszają, żeby mogły walidować na tym albo technologię swoją, którą chcieliby przetestować. Mamy wtedy bardzo fajne grono międzynarodowych ludzi, którzy mogą z każdej strony to sprawdzić, albo bardzo konkretny challenge naukowo-technologiczny, ponieważ mamy to community, mamy tą społeczność, która może wspólnie wypracować bardzo fajną koncepcję rozwiązania pewnego konkretnego problemu. I w tym kierunku już chcemy, to już ten czas, my już tak urośliśmy ja się cieszę bardzo marką i widzę zainteresowaniem, że możemy zrobić ten kolejny krok w najbliższych latach.
I czy to już jest właśnie perspektywa przyszłego roku, 2023? No, mamy wspaniałą rocznicę, 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, aż się prosi, żeby coś z pompą zrobić.
No i zdradziliście moje plany. No, okej. Okay. Tak, mamy, ale to chcieliśmy zaskoczyć, ale to już jakby...
Dobrze. Ludzie mają pamięć dobrą, ale krótką, więc pewnie dalej będzie to niespodzianka. Okej. Okay.
Tak, jeszcze na pewno będzie niejedna okazja, żeby to jakoś szczególnie podkreślać.
Świetnie.
A panu dziękujemy za rozmowę.
Bardzo dziękujemy. Tak jest.
Dziękuję pięknie.
I przypomnę, że naszym gościem był pan Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, współtwórca i organizator zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge. A audycję poprowadzili Sławomir Niechczyński
i Przemysław Rut. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.